Historia, jakiej nie znacie.
Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Program realizuje Jarosław Pachczyński. 7 minut po 10. Naszym gościem jest dzisiaj pan Andrzej Radke. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Socjolog z wykształcenia, działacz podziemnego ruchu wydawniczego, redaktor, grafik, drukarz, kolporter. W latach 82-83 członek Komitetu Oporu Społecznego Lech, współzałożyciel podziemnego pisma młodzieżowego Lech, od 84 drukarz pisma Hipolit, aresztowany 30 września. Osadzony w areszcie śledczym w Poznaniu, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu na 2 lata więzienia. Wielka historia, wspaniała karta. I teraz został pan niedawno pełnomocnikiem wojewody wielkopolskiego do spraw?
Do spraw kontaktu z byłymi działaczami opozycji oraz osobami represjonowanymi w latach 80. za czasów PRL-u.
Czyli z pana kolegami i koleżankami.
Moimi kolegami,
krótko.
Koleżankami, współdziałaczami podziemia.
Czy takich ludzi jak pan jest, ilu ich jest właściwie? Ilu was jest w Wielkopolsce?
To znaczy, ja mam kontakt powiedzmy z, nie wiem, 100-150 osobami. Natomiast według naszego takiego przywódcy Janusza Połubickiego, który był szefem regionu Solidarności w latach 80., może nawet 2000 osób być w Poznaniu i województwie.
A czy gdzieś to jest urzędowo spisane?
Niestety nie. Od 89 roku robimy takie sobie spotkania byłych działaczy i powstawała taka lista z nazwiskami i jakieś spisy są, natomiast nie ma takiego kompletnego spisu. Będzie trzeba ich szukać po prostu.
A czy pan się czuje takim świadkiem historii, który gdzieś za chwilę po szkołach będzie chodził, tak jak kiedyś powstańcy wielkopolscy przychodzili do szkoły, później
nie,
jakowcy?
Nie. Jeszcze tak się nie czuję. Dopiero skończyłem 54 lata. Myślę, może jak osiągnę wiek emerytalny, to może wtedy.
Bo za chwilę nam się weterani walki skończą i trzeba będzie sięgnąć po drugą konspirację tych młodych studentów, tak jak na kartach historii was widzimy.
No tak, tak, ale myślę, że jeszcze kombatantem aż takim się nie czuję.
Czy ludzie przyznają się chętnie panu jako pełnomocnikowi do tej swojej działalności, czy w Polsce się to ukrywa?
Nie, no jak najbardziej. Znaczy ja przede wszystkim znam ludzi i tutaj nie ma co powiedzieć, że ktoś się przyznaje, czy się nie przyznaje, bo wszyscy wiedzą, że jak ja wiem, że ktoś działał, to nie można powiedzieć.
Znaczy łatwa sytuacja jest, jak ktoś działał i wpadł,
tak,
prawda?
Tak,
był proces i są dokumenty, tak. To w ogóle można książkę o nim napisać. No ale co z tymi, którzy po prostu sobie działali w ciszy?
Jako pełnomocnik, który ma być osobą, która takich ludzi wyszukuje, to no mówię, ja znam ludzi, którzy działali, nie byli represjonowani. Natomiast jeżeli ktoś tam gdzieś cicho w konspiracji działał, no to raczej on musi jakoś do mnie dotrzeć, żeby uzyskać ten status tej osoby, która była działaczem opozycji.
A co może dostać dzisiaj w Polsce taka osoba działająca w podziemiu, w konspiracji, nawet nie wiem, jak to precyzyjnie nazwać?
Znaczy, teraz weszła, 31 sierpnia weszła nowelizacja ustawy o działaczach opozycji i osobach represjonowanych i każdy, kto otrzyma taki status, może dostać takie świadczenie miesięczne 402 zł 72 grosze.
Czyli jest 500 plus na drugie dziecko i
tak,
402 zł.
Tak, powiedzmy 400 plus, tak.
I tak się o tym mówi podobno, że słyszałem 400
tak,
plus.
Tak, 400 plus. No, ja jeszcze nie słyszałem, ale tak to wygląda.
Pan takie świadczenie też dostaje?
Nie, jeszcze nie, bo to dopiero ta ustawa weszła w życie niecały miesiąc temu, więc trzeba napisać wniosek do IPN-u, aby uzyskać status osoby represjonowanej albo działacze opozycji.
Jeżeli słuchają nas osoby represjonowane, prosimy zadzwonić 61 654 654. A teraz, panie Andrzeju, chciałbym przenieść się w lata 80. Jesteśmy, załóżmy, przed aresztowaniem, sierpień 85. Jak pan zapamiętał Poznań? Czy ten Poznań tamten bardzo się różni od tego naszego dzisiejszego?
No przede wszystkim było szaro. Wszystko było takie szare.
A może na zdjęciach było szare?
Nie, bo pan pewnie nie pamięta. No było tak smutno i szaro. Ten 80. Dzisiaj są kolorowe wystawy, kolorowe szyldy, reklamy, a wtedy tego nie było, bo to było po prostu komuna. Także było smutno.
Ale w sercach ludzi młodych też było smutno?
Znaczy ja byłem akurat z takiego środowiska działaczy opozycyjnych, więc myśmy cały czas coś tam knuli. Spotykaliśmy się, wydawaliśmy różne gazetki, rozrzucaliśmy ulotki, robiliśmy demonstracje. Także myśmy byli aktywni.
Ale po co to robiliście? Przecież nikt nie wierzył w upadek komunizmu, podobno tak mówią. W 89 jeszcze
nie.
Nie,
wierzyliśmy, po cichu wierzyliśmy. Każdy. Mi się wydaje, że jednak nikt nie mówił tego głośno, ale każdy tak po cichu sobie wierzył, że może, że wreszcie to się skończy.
I nastanie kapitalizm, demokracja?
Właśnie tak zawsze niektórzy mówili, że z czego wy tu chcecie kapitalizmu? Nie, po prostu chcieliśmy to zmienić. Chcieliśmy zmienić to, że jest komuna, że jesteśmy uzależnieni od Związku Radzieckiego, że nie ma wolności.
Ale oni mogą tu wejść, przecież tak mówiono.
Mówiono, ale...
Wy robicie rozróbę, oni tu wejdą i zrobią porządek.
To nie był dla nas jakiś hamulec do działania, że rzekomo oni mogą tu wejść.
A to prawda, że czuliście się spadkobiercami Armii Krajowej, tej konspiracji wojennej?
Tak. Przede wszystkim myśmy naszą konspirację opierali na konspiracji z II wojny światowej AK. Czytaliśmy książki i takie z tamtych czasów i braliśmy podobne metody działania, czyli taka mała konspiracja.
Na czym to polegało, że było hasło i odzew?
Oczywiście, hasło, tak. Na przykład takie były podstawowe zasady. Jak się dzwoniło do kogoś, to nie można było, nie powinno się było dzwonić przez telefon z domu. To było uciążliwe, bo ja musiałem za każdym razem, chociaż miałem telefon w domu, wychodzić i iść do budki. Potem do kogoś dzwoniłem, to nie przedstawiałem się na nazwiska, tylko jakiś pseudonim, albo starałem się tak coś powiedzieć, że ktoś by mnie, mój głos mógł rozpoznać.
A wiedzieliście, że was podsłuchują na przykład?
Jak
to rozpoznać, że jest się śledzony?
Nie, to było, po prostu trzeba było zakładać. To trzeba było od razu a priori założyć, że jestem śledzony, jestem podsłuchiwany. No i wtedy to wszystko łatwiej wychodziło, ponieważ się uważało na to. Nie?
Czytał pan swoje dokumenty w IPN-ie?
Tak, to już dawno, do tak 90. przeczytałem.
Dużo było tego śledzenia pana?
Było dużo, ale akurat jak mnie śledzili, to akurat to zauważyłem. Także miałem to szczęście, że byłem bardziej spostrzegawczy, może od innych.
I co pan, kogo pan zobaczył?
Zobaczyłem, że jeden człowiek za mną idzie po prostu, więc a że byłem wtedy bardzo wysportowanym młodzieńcem, to zrobiłem kilka uników i przebiegłem tam przez takie tak zwane bramy przelotowe, a że się wchodzi do jednej bramy, wybiega się z innej i wydawało mi się, że uciekłem. Z tego śledzenia.
No ale przecież mogli pana po prostu wezwać na Kochanowskiego i zrobić wszystko.
No mogli, ale oni po to śledzili, żeby zatrzymać, aresztować siatkę całą, a czy ludzi w jakiejś grupie, jakiegoś środowiska.
Czyli nie było sensu pojedynczo wyłuskiwać i zastraszać, bo organizacja nadal by funkcjonowała.
Oczywiście. Także oni po to śledzili, żeby zdobyć jakieś informacje, z kim się kto spotyka, żeby mieć jakieś pojęcie, nie? Także jeżeli byłem wtedy śledzony, to już w tym momencie tak się trochę zdekonspirowałem, musiałem jakoś bardziej uważać. Nie mogłem na pewno na przykład drukować, nie? Bo by przeze mnie mogła wpaść drukarnia.
I długą pan miał przerwę w tym na długo musiał się pan
zamrozić?
Nie,
bo to było akurat, no, dosłownie, to śledzenie mnie było dosłownie, no, półtora miesiąca przed aresztowaniem. Więc przerwa była taka, że uważałem, ale potem zdarzyło mi się, że wszedłem do mieszkania, gdzie była rewizja i niestety byłem zatrzymany, aresztowany.
Jak wyglądało to zatrzymanie?
To znaczy, to wyglądało tak, że zapukałem do mieszkania kolegi. Mieliśmy tam omówić ważne jakieś konspiracyjne sprawy. No i akurat przykre wydarzenie było, bo siedzieli tam ubecy. No oczywiście zostałem wciągnięty do mieszkania. Oczywiście miałem przygotowany taki tekst, że przyszedłem tutaj uszyć kolegę matematyki. Na matematyce się znałem, więc nie było problemów. No ale ponieważ w tym mieszkaniu były ulotki, były gazetki, były rzeczy do drukowania, to zostałem zatrzymany. No i to ponieważ to był wieczór, to zostałem osadzony w celi. Następnego dnia było przesłuchanie. Oczywiście odmówiłem jakichkolwiek zeznań, licząc na to, że nikt nic nie powie. No ale niestety się zdarzyło, że ktoś tam coś powiedział i dostałem tak zwaną sankcję prokuratorską, 3 miesiące.
A to jest tak jak w amerykańskim filmie, że ma pan prawo do prawnika i no przesłuchujący zmieniają się, piją kawę, są pod krawatami.
Niestety nie.
Jak wygląda to? Jak wyglądało to miejsce?
Bo teraz zupełnie co innego jest, nie? Nie, ja byłem zdany sam na siebie, dokładnie. Ja byłem, przeczytałem pewnie parę tam takich instruktaży, jak należy postąpić w momencie aresztowania. Miałem wtedy 22 lata.
Czyli dzisiaj to właściwie dzieckiem by pan był.
No ale tak dobrze przeczytałem, że się dobrze zachowałem, tak powiem, bo byłem wielokrotnie przesłuchiwany i cały czas odmawiałem zeznań. Jestem dumny z tego, że wytrzymałem tyle miesięcy i nie powiedziałem.
No ale jak taki dojrzały, powiedzmy 50 czy 60-letni oficer, który zjadł zęby w fachu SBK, pozwala 22-latkowi odpowiadać w kółko, odmawiam składania zeznań?
No... sytuacja była bardzo nerwowa, bo tak za mnie patrzył i zadawał te pytania cały czas, a ja cały czas mówiłem, odmawiam zeznań, odmawiam odpowiedzi, odmawiam zeznań. No ale no nic złego się nie stało. No nie dostałem lania żadnego.
Ale spodziewał się pan, że tak
bałem
może być?
Bałem się. Muszę powiedzieć, że jak mnie zatrzymali, to zacząłem zaraz ćwiczyć fizycznie, tam wiedziałem, słyszałem, że tam biją po nerkach, po brzuchu. To i zacząłem ćwiczyć mięśnie brzucha każdego dnia w celi. Ale nic takiego nie doszło.
Bo przecież na manifestacji w Poznaniu na ulicy można było pałą dostać w głowę i stracić przytomność.
Można było
i
koleżanka
życie.
Dostała, i kolega dostał. Ale no i mi się jakoś, no nigdy nie dostałem. Może dlatego, że szybko biegałem.
A jak wyglądał proces? Ten sędzia to był taki sędzia humanista, no przecież skończył
nie,
prawo.
Nie, sędzia miał dyplom, może prawnika. Powiedzieć, że sędzia przysypiał. Ponieważ to było wiadomo, jak to jest wszystko przygotowywane, że Służba Bezpieczeństwa przyniosła wszystkie dokumenty, podała prokuratorowi, prokurator podał sędziemu i on to tam odczytał. Odczytywali zeznania, znaczy moich nie mieli co odczytywać, bo ja nic nie mówiłem. Także według dzisiaj, pewnie według tego procesu, jaki miałem, to pewnie bym został uniewinniony. Ale ponieważ był nakaz od prokuratora, od SB, żeby mnie koniecznie wsadzić, żeby pokazać tutaj młodzieży, że nie mają nic działać, to dostałem 2 lata. Ale miałem szczęście, ponieważ to był 86 rok i zaczęła się taka mała odwilż już. Zaczęli wypuszczać więźniów politycznych, także wyszedłem po niecałych 9 miesiącach na wolność.
A próbowali pana przekonać do współpracy?
Nie, tym razem wtedy nie. Ale znaczy tam rok czy 2 lata później, jak byłem przesłuchiwany, bo od tego czasu, jak ja wyszedłem, to oczywiście raz po raz byłem zatrzymywany. To taki ze śmiechem jeden ubek powiedział, no no nie będę panu proponował współpracy, bo wiem, że pan odmówi, nie? Także to tak, w takim sensie to taka była propozycja śmiesznie. To.
A kogo udawało się przekonać do tej współpracy? No, kim jest ta kategoria TW?
Tak przypuszczam, że no bo no nie byłem przy tym, jakby jak oni byli łamani, tacy ludzie, ale przypuszczam, że byli w jakiś sposób szantażowani, czy tym, że będą mieli długoletnie więzienie, czy tym, że coś zrobią bliskiej rodzinie. Ja myślę, że przez jakiś szantaż ludzie się łamali i albo jakoś zeznawali, albo po prostu podpisywali współpracę.
No, często słyszymy, że podpisali, czy podpisałem, a później opowiadałem im bajki, bajeczki, różne głupoty, a później to wszystko się wyciszyło.
Tego nie wiemy. Tego to trudno powiedzieć, jak to było faktycznie. Prawda? Ja już podpisał i, no, i to wszystko można powiedzieć, że odpowiadałem bajki, albo ale jak było naprawdę, to i nawet, bo przecież dużo zostało zniszczonych tych akt, prawda, pod koniec lat 89-90 roku, także...
Bo cały dramat tej sytuacji polega na tym, że na przykład ktoś był głęboko partyjny albo był funkcjonariuszem bardzo zaangażowanym i on właściwie dzisiaj jest czysty, a brudny jest ten, który ryzykował, ale go złamali i został tajnym współpracownikiem.
Tak, ale ja myślę, że nie, że tak to nie jest, że jest czysty, że właśnie często właśnie ci działacze partyjni, komunistyczni, oni byli już sami z siebie, byli współpracownikami. Także to nie jest tak, że tajnymi współpracownikami były złamane osoby z opozycji.
Taka obiegowa opinia jest, że partyjnych nie werbowano.
Nie musieli werbować ich, bo po prostu oni sami z siebie już tam...
Po linii.
Także myślę, że to tak to wyglądało raczej.
A jak sprawdzaliście, czy ten nowy chłopak, który się zgłasza, który też jest zafascynowany Armią Krajową, nie jest konfidentem?
No trudno, ciężko było sprawdzić. No trzeba było przede wszystkim uważać. Współpracowało się przede wszystkim z osobami, którymi się świetnie znało. Jeżeli ktoś nowy przychodził, no to nigdy nie było tak, że powierzało się mu jakieś tajemnice, czy...
No a gdybym ja panu powiedział, że na przykład Jarek jest moim bardzo dobrym kolegą i ja tutaj ręczę i możecie razem działać.
Zawsze trzeba było uważać. Zawsze trzeba było uważać na to. No i się dowiadywać, jeżeli ktoś przychodził, no to musiał być przez kogoś polecony. I to polecenie było naprawdę ważne, bo ten, kto polecał, to musiał go świetnie znać.
To teraz robimy małą przerwę. Zespół, który myślę, że pan dobrze zna. 61 658 654 654. Jeżeli chcecie porozmawiać państwo z naszym gościem Andrzejem Radkę, to bardzo proszę.
Historia, jakiej nie znacie.
Naszym gościem jest opozycjonista Andrzej Radka. A co pan sobie myśli, czytając te wszystkie dyskusje związane z Lechem Wałęsą, z jego tłumaczeniami, z tą wojną historyków i publicystów?
No przykra sprawa, muszę powiedzieć. No ja byłem absolutnym fanem Lecha Wałęsy w latach 80. To był nasz idol, nasz lider, nasz wódz. A potem... No co mogę powiedzieć? No, jest na pewno dzisiaj jest na pewno bohaterem narodowym, natomiast ma tą swoją skazę. No, no nie da się ukryć, że tam...
70-76 w tych latach był tajnym współpracownikiem.
No właśnie, był tajnym współpracownikiem. No i nie ma sensu temu zaprzeczać. Ja bym mu doradził, to bym powiedział, że mógł się przyznać. No nie wiem, czy teraz...
Zresztą przyznał się, bo w papie była depesza parę godzin.
Ale ciągle, no tak, kiedyś się przyznał, ale potem to zaczął mu zaprzeczać temu. Powiem tak, no jest bohaterem narodowym, natomiast ma tą swoją skazę współpracy. No.
Bo my nie mamy szczęścia do naszych bohaterów narodowych. A może to jest właśnie szczęście, że on ma tą skazę?
Nie wiem, czy to jest szczęście... Najprzykrzejsze chyba jest to, że on teraz się tak zachowuje, i ciągle o tym mówi, że to jest nieprawda. Z tym, że no, dla każdego chyba jest jasne, że
no nie dla każdego,
nie, no może nie dla każdego,
bo mamy jakby dwie prawdy i te prawdy w ogóle do siebie nie pasują. Jest grupa ludzi, która twierdzi, że był tajnym współpracownikiem, pokazuje dokumenty. Jest druga grupa ludzi, która mówi, że to jest wyssane z palca, a podpis jest sfałszowany i nie był tajnym współpracownikiem. Mamy dwie prawdy.
No ja mówię, ja powiem tak, jest dla mnie bohaterem narodowym, natomiast ma skazę w tajnej współpracy z SB w latach 70. Nie, jak długo, jak to było. Taką ma moją tutaj opinię po prostu.
A czy do pana przychodzili koledzy, czy przychodzą koledzy, albo chociaż jeden kolega, który mówi, słuchaj, no zrobiłem źle, ale przychodzę po chrześcijańsku.
Ja bym chciał, bo ja bym bardzo chciał wybaczyć. Bo wiem kto, moich dawnych tam znajomych, może nie bliskich kolegów, bo bliscy koledzy byli twardzi, tak powiem, ale wiem kto donosił i bardzo bym chciał, żeby ktoś przyszedł, na pewno nie pamiętam nazwiska, ktoś przyszedł do mnie, bardzo chętnie bym powiedział wybaczam. Naprawdę.
A może coś dzieje się z psychiką? To co stało się z Lechem Wałęsą? Że on właściwie wierzy w to, że w latach 70-76
nie wiem, ja, trudno mi naprawdę to skomentować. No. Nie wiem, no... No nie znam tak dobrze psychiki pana Wałęsy, żeby tutaj powiedzieć, dlaczego w ten sposób zachowuje, że kiedyś się rzeczywiście przyznał przecież, a potem nagle przestał i zaczął zaprzeczać.
A czy politycy powinni w ogóle tego używać? No bo za chwilę się okaże, że w podręczniku Lech Wałęsa będzie nie bohaterem narodowym, tylko pięciorzędową postacią w drugim szeregu.
Nie wiem, jak będzie w podręcznikach, bo właściwie to wszystko, ja nie wiem, chyba musi pokolenie jedno wymrzeć, żeby to jakoś można było wtedy ocenić.
Czyli tak jak teraz możemy o powstaniu styczniowym na spokojnie pisać, tak?
Wtedy będzie można, tak, myślę, że za 50 lat będzie można. Ja pewnie nie dożyję tego.
A co na pana działalność rodzice pana? Pan mieszkał z rodzicami na studiach.
Tak, mieszkałem z rodzicami. Muszę powiedzieć, że moja mama, która żyje, ma 91 lat, pomagała mi, nawet pomagała mi drukować. Tata był bardziej taki nerwowy, bardziej się bał. Raczej mnie tutaj wyzywał troszkę, że muszę uważać, że nie mam tak...
A pan swojej córce też by pomagał w takiej sytuacji, że za chwilę mogą was aresztować, ale drukujemy razem, kręcimy korbą?
Nie, no pewnie tak. No ja na pewno, no bo przecież ja jestem takim konspiratorem.
Ale ojciec próbował was jakoś przekonywać? Słuchajcie, nie róbcie tego.
Ja byłem sam. Aha,
w tej sytuacji rodzinnej waszej. Aha. Pan z mamą działacie, aha. Tata jest nerwowy i jak on odnosi?
Nie, tak nie było.
Nie zniechęcał?
Nie zniechęcał, tylko był taki bardziej ostrożny i się tak trochę bardziej się bał po prostu.
A rodzina, dalsza rodzina? No w latach 80. to byliśmy w ogóle bardzo rodzinni w Polsce.
Oczywiście nie, ale no, już mówiłem, że byłem konspiratorem, no i się tak bardzo na początku nie obnosiłem ze swoją konspiracyjną działalnością.
Ale wujowi pan nie powiedział?
Wujowi to pokazałem transparent, który wzięliśmy, Solidarności, który wzięliśmy na papieża, który wszyscy widzieli na przykład. Bo też my, pewne działania wykonywaliśmy w konspiracji, ale pewne działania też wykonywaliśmy jawnie. Na przykład jak przyjechał papież, to sobie zrobiliśmy transparent Ojcze Święty pobłogosław Solidarność. Taki wielki transparent mieliśmy. Także zawsze to była działalność była dwutorowa, bardziej jawna i bardziej konspiracyjna.
Bo my tak trochę tutaj z uśmiechem o tym mówimy, ale to właściwie no, skończyło się dla pana więzieniem. Więc nie ma się z czego śmiać, prawda?
No teraz to już te tyle lat minęło, że że no było źle, no oczywiście jak siedziałem, to było źle, no ale potem jak już wyszedłem, to już było tylko dobrze.
A kim było lepiej być w PRL-u w latach 80. Takim opozycjonistą po więzieniu, że wszyscy już wiedzą, karty zostały rozłożone na stole, czy takim cichym, schowanym, nie rzucającym się w oczy działaczem?
No zależy, kto co chciał. Ja po wyjściu z więzienia musiałem zupełnie zmienić charakter swojej działalności. Już nie mogłem konspirować, no bo po prostu to wymogło na mnie ta sytuacja, bo byłem najpierw, powiedzmy, zdekonspirowany. Musiałem w inny sposób...
No bo co, bo gdyby pana złapali, to wtedy drugie więzienie by było?
Nie, ale byłem, powiedzmy... namierzany przez służby bezpieczeństwa i nie mogłem kontaktować się z osobami, które na przykład drukowały gazetki, żeby ta drukarnia nie wpadła. Na przykład, chociażby dlatego. Także jak wyszedłem z więzienia, to oczywiście skontaktowałem się z kolegami, którzy wydawali pismo, już mogę powiedzieć podaj dalej, to moje środowisko wydawało, takie studenckie pismo, ale ja już się nie kontaktowałem z drukarnią, żeby ta drukarnia nie wpadła. Tylko byłem udział, powiedzmy, może jakiś tekst napisałem, tego typu.
Czyli był pan takim seniorem opozycyjnym.
Tak, w wieku 23 lat tak byłem seniorem.
Wzorem dla kolegów.
No nie wiem, czy wzorem, to tam trzeba ich zapytać.
Później pan został przywódcą strajku w 1988.
Tak, że właśnie już się zaczęło komuna coraz bardziej upadać, tak? No to już jako jawny działacz to zaczęliśmy tutaj, najpierw były strajki robotnicze, to myśmy się jako studenci przyłączyli. Ja zostałem z kolegą zawieszony prawa studenta i wybuchł strajk na uniwersytecie w Poznaniu i nas rektor przywrócił po tym strajku, także strajk był wygrany.
I rozmawiał pan z Jaruzelskim publicznie.
To znaczy, to było tak, bo ja zostałem w tym czasie przewodniczącym samorządu studenckiego na UMM-ie i miałem przemówienie na inaugurację roku, a akurat przyjechał na tą inaugurację generał Jaruzelski. Ja o tym wiedziałem, znaczy domyślałem się, że będzie jakaś ważna postać i sobie przygotowałem takie zdanie. Powiedziałem: panie przewodniczący Rady Państwa, studenci polskich uczelni potrzebują legalnego NZS-u, tak jak robotnicy potrzebują legalnej Solidarności. I ja to powiedziałem w 1988 roku. Bardzo się cieszę, że to było tak dawno. To jeszcze przed okrągłym stołem było. To takie żądanie po prostu w twarz mu powiedziałem.
I
roku już Solidarność, muszę powiedzieć, została zalegalizowana. NZS trochę później, ale ja mu to powiedziałem.
Ale nie był zachwycony.
No nie, no bo on siedział tam gdzieś z boku, znaczy nie z boku, w pierwszej ławce oczywiście, ale on, nie wiem, czy ktoś, jak ktoś pamięta jego twarz, to on zawsze miał kamienną twarz, także nic nie powiedział oczywiście. Natomiast ubecy, którzy tam byli, jak ja wyszedłem, podszedł do mnie ubek i powiedział: wie pan co, mogłem panu wyłączyć głos, ale tego nie zrobiłem, bo jestem taki dobry.
Zna pan tych ubeków, funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa? Spotyka pan ich?
To znaczy, ten, który mnie przesłuchiwał, umarł. Także niestety nie mogłem z nim porozmawiać, ale... a innych to nie pamiętam. Znaczy, nie pamiętam tych twarzy już. Nie miałem okazji porozmawiać potem już z żadnym z nich.
Nie udało się przekonać jednego z poznańskich wpływowych funkcjonariuszy. Byłem u niego w mieszkaniu, to było 2-3 lata temu. I właściwie, no to jest tak jak to, o czym mówiliśmy, o czym ja mówiłem, dwóch prawdach Wałęsy. On zupełnie inaczej to przedstawia. Że właściwie oni nic złego nie robili, że służyli państwu, że ktoś musiał tutaj pilnować bezpieczeństwa. Akurat on był z wydziału, który zajmował się księżmi, czyli troszeczkę inna działka, ale on opowiadał, że księżami do niego przychodzili zupełnie na odwrót. Czy pan się spotkał z taką relatywizacją i jak
Nie spotkałem się, mówię, że się nie spotkałem, bo nie spotkałem UBK już potem, po upadku komuny, natomiast akurat ten wydział, który zajmował się z księżmi, był bardzo agresywny, bo przecież zginęło paru księży, prawda, z rąk ubeków, no, na czele księdzem Popiełuszko, ale jeszcze paru paru było zamordowanych. Jest kilka przecież nazwisk. Ksiądz Zych, także
Dominikanin ten nasz z Poznania.
Ksiądz Kowalczyk, no właśnie tam ojciec Kowalczyk, no tam nie ma dokładnie dowodów, ale...
Maluch jechał jest i duży, zjechał w drzewo.
No właśnie, duże prawdopodobieństwo, że też został celowo tak jakoś wypchnięty, także no nie, samopoczucie tego ubeka, z którym pan rozmawiał, no jest, no nie wiadomo dlaczego takie.
No, twierdził, no przeszedł pozytywną weryfikację i pracował jeszcze po 89, może dlatego. A czym pan teraz się zajmuje?
To znaczy, no nie, no teraz zostałem...
Z czego pan żyje? Mówiąc brutalnie.
No, mam takie tam działalność gospodarczą i jakoś tam staram się, nie chciałem o tym teraz mówić.
Bo to też są ciekawe losy później po przełomie. Mhm. Ostatnio słuchałem takiego reportażu koleżanki z Radia Gdańsk, opozycjoniście, który siedzi z gitarą przed stocznią i właściwie mówi, że jest bezdomny, że to była klęska, że wszystko się zawaliło i cała ta walka to jak krew w piach.
Mhm. Nie.
To u pana tak tego
nie
przebiegało.
Może pewnie to życie jakoś może inaczej by sobie ułożył, gdyby nie było konspiracji, ale jak jest tak, jak jest dobrze.
A nie ma pan takiego syndromu straconego, kolejnego polskiego straconego pokolenia? Bo przecież w latach 80. gdyby była normalność, to by pan miał mega dużą firmę, a nie firemkę.
No może by tak było, no ale no nie ma co z tego szcząsać, no. Ja dobrze wspominam tę moją działalność konspiracyjną i potem po wyjściu z więzienia też te strajki jakoś zwycięskie właściwie, także to jest chyba to, co miałem pewnie w życiu zrobić najważniejszego. Teraz to po prostu sobie żyję.
A nie boli pana to, że historia stała się orężem walki politycznej?
No tak, tak się stało.
Że ona nie jest czysta. Że słowo patriotyzm to dzisiaj zupełnie coś innego znaczy niż 10 lat temu.
No pewnie tak jest, ale... no co mogę powiedzieć?
Może pan dyplomatycznie milczeć.
No.
Andrzej Radka był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Jarosław Pachczyński, Piotr Świątkowski. Życzymy dobrej nocy państwu.
Historia, jakiej nie znacie.